Nie, ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilich. Proszę Państwa, mam pewien problem, pewien skrys, jak zwykle z Panem Budziszem, z polityki, z portalu w polityce, albowiem ten Pan posiłkuje się na użytek publici, czyli nas, i mnie również, posiłkuje się amerykańskimi artykułami. To nie jest tak, że on coś tam mówi, on coś tam... Nie, on jest daleki od tego. On relacjonuje to, co ktoś tam mówi. Można by powiedzieć, no zaraz, Pilchu, ale przecież ty robisz dokładnie to samo. No tak, drodzy Państwo, ja robię dokładnie to samo, tylko ja jeszcze robię jedną bardzo ważną rzecz. Ja komentuję to, co ktoś mówi, w sposób niepodlegający dyskusji. Jak, co ja o tym myślę? Więc osoby, które mnie słuchają, a nie mają cienia wątpliwości, co ja o tym myślę. Natomiast w przypadku niejakiego Budzisza, to tak oczywiście nie jest. Ale to taki wtrend. Generalnie no właśnie. Przejdźmy do rzeczy. 20 października w portalu w polityce niejaki Budzisz opublikował artykuł właśnie, nie wiem na ile to jest zerżnięte z Foreign Affairs, na ile jest jego, no ale to już to wystarczy sprawdzić, bo to się da. Tytuł tego artykułu: w polityce liczy się siła, nie kwieciste deklaracje. I druga pozycja, druga część tytułu: pozycja USA jest u progu zimnej wojny 2.0, gorsza niż w czasie rywalizacji z Sowietami. No i właśnie, i teraz tenże Budzisz przechodzi, powiada w lidzie. John Mearsheimer, przypuszczam, że rzecz, no ale inteligentnie. Znaczy inteligentnie, rozpatrujący rzeczy, oglądający rzeczy, przyglądający się sprawom amerykańsko-chińskim, ten amerykański rzecz, a z punktu widzenia oczywiście Amerykanina, prawda? I interesów żydowsko-amerykańskich. Więc ten John Mearsheimer opublikował, cytuję, opublikował w ostatnim wydaniu periodyku The Foreign Affairs artykuł na temat nieuchronności, jak głosi tytuł, amerykańsko-chińskiej rywalizacji. I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewien drobiazg, o którym w ogóle tenże ani ten Mearsheimer, ani ten Polak nawet się nie zająknął. Znaczy ten Mearsheimer to jest to nic dziwnego, ale Polak to już powinien, no ale nie, z przesady. Otóż, ostatnia rozmowa na bardzo wysokim poziomie między Yangiem Jieqi, czyli szefem referatu do spraw zagranicznych, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest ten tytuł, Komitetu Centralnego KPH, a więc naprawdę najwyższy poziom spraw zagranicznych, to właśnie Yang Jieqi jest szefem do pewnego stopnia, ale jest chyba szefem Wang Yi, czyli ministra spraw zagranicznych. Otóż tenże Yang Jieqi spotkał się z odpowiednikiem bardzo wysokiej półki Amerykaninem i między innymi w tym, co się ukazało po tych rozmowach. Strona amerykańska mówiła o rywalizacji amerykańsko-chińskiej, a strona chińska zdecydowanie dystansowała się od tego sformułowania. A tutaj, jak Państwo widzicie, od razu na samym początku, na dzień dobry, mamy powielenie tego sposobu widzenia spraw przez dyplomację USA. A nie tylko dyplomacja, a w końcu foreign affairs, to co to jest? Sprawy zagraniczne. Tak. A pozwolę sobie zatem rozpocząć. Więc, ale jeszcze może jedna rzecz. Otóż to jest ten artykuł, który będzie miał przynajmniej dwie odsłony. Ważny moim zdaniem. Ważny artykuł, a nie dlatego, że ten, jak on się tam nazywa, ten Polak Budzisz go napisał, tylko dlatego, że on go przepisał. A ten artykuł jest ważny dlatego, że napisał go ten człowiek, właśnie Foreign Affairs. Właśnie teraz i właśnie na ten temat. Ten artykuł jest taką retrospekcją tego, co głównie retrospekcją tego, co się stało w ciągu ostatnich 30 lat w relacjach chińsko-amerykańskich, amerykańsko-chińskich, to ważna różnica, amerykańsko-chińskich, więc to jest taka retrospektywa i porównywanie tej retrospektywy z tym, co wcześniej miało miejsce w relacjach amerykańsko-sowieckich, czy sowiecko-amerykańskich, rusko-amerykańskich. A więc lata 70., 60., 70., 80. No właśnie. I dobrze by było, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że ten Mishheimer mówi cały czas o błędach amerykańskich, popełnionych przez Amerykanów, przez elity amerykańskie, ponieważ twierdzi, iż elity amerykańskie nie zrozumiały po tym, kiedy Stany Zjednoczone pokonały bez wojny Rosję, nie zrozumiały tego, że Chiny to jest jednak zupełnie inna bajka. A to jest jedna sprawa. Drugą rzeczą, moim zdaniem niezwykle ważną, albo najważniejszą jest to, że ten Mishheimer cały, a za nim oczywiście Budzisz, ale ja jakby Budzisza weksluję na bok, bo to on jest po prostu tylko nam przedstawia ten artykuł, a w końcu możemy go, jest link, jest na tyle uprzejmy, tak jakby słuchał mnie od czasu do czasu, więc jest uprzejmy dać link do tego artykułu w Foreign Affairs. Natomiast, no widzicie Państwo, zapomniałem, wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć. Już chyba wiem. Tak, przypomniałem sobie. Otóż Mishheimer popełnia zawsze ten sam błąd, to znaczy błąd taki sam, jaki popełniają zawsze biali. Wszystko jedno, czy Francuzi, czy Niemcy, czy Polacy, Amerykanie, Australijczycy, wszystko jedno, obojętnie. Wsz- wszyscy, moim zdaniem, popełniają jeden błąd podstawowy. Otóż oni twierdzą, oni wychodzą z założenia, wszyscy ci biali, za wyjątkiem mnie. Ale myślę, że takim ostatnim człowiekiem, który przedostatnim był profesor Gablikowski, który mnie w pewnym sensie tego nauczył, tego sposobu myślenia chińskiego. Otóż ci wszyscy biali uważają, że Chińczycy to tacy sami ludzie jak wszyscy inni. Taka sama kultura jak wszystkie inne kultury, znaczy wszystkie inne kultury, jak kultury białych ludzi. Że w związku z tym, skoro myślenie białych ludzi jest uniwersalne, to właśnie jest najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsze. Skoro myślenie białych ludzi jest uniwersalne, ale Chińczycy przyjęli do wiadomości to uniwersum, no to będą się Chińczycy posługiwać tym uniwersalnym sposobem myślenia. Czyli no, bardzo podobnym, ale jeśli nie tożsamym z Amerykanami. Podczas gdy tak nie jest. Najprościej mówiąc. Najprościej mówiąc, to trzeba być debilem, żeby myśleć tymi kategoriami. Bo ani myślenie białych małp nie jest uniwersalne, ich tezy nie są uniwersalne. Widzę na przykład wczorajsza tak zwana debata w Parlamencie Europejskim, gdzie okazało się, że Polska ma zupełnie inny punkt widzenia na ten uniwersalizm europejski niż ogromna część tych łajdaków lewackich. A więc nie ma czegoś takiego jak uniwersalizm białych małp. Znaczy myślenie kategoriami uniwersalizmu białych małp. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Natomiast ten cały Mearsheimer jakby jak pijany płotu trzyma się właśnie tego nigdzie nie zwerbalizowanego w tym artykule, nigdzie nie zwerbalizowanego tego poglądu, że właśnie no Chińczycy, no chociaż nie, w pewnym momencie pisze, że o tym, że Amerykanie w 90-tych latach popełnili, tam później zresztą też, popełniali cały czas ten sam błąd, myśląc, że Chińczycy będą myśleli właśnie, tylko że on nigdy nie mówi o uniwersalizmie. Nie, to nie wolno. Nie wolno, bo to źle by się kojarzyło. Więc on nigdzie nie wymienia expressis verbis, nie mówi o tym, że Chińczycy powinni tak robić. Tylko, że elity amerykańskie sądziły, że oni tak będą robić. A więc on jest lepszy niż elity amerykańskie. Tak. A ten cały, znaczy ta cała konstrukcja myślowa tego Mearsheimera opiera się właśnie na tym, że on jest mądrzejszy niż te tysiące członków elit amerykańskich od 90 roku. Dokładnie nie wspomina o 89, o 90. Od 90 lat mówię. A on, no bo on jest Żydem, więc on wie lepiej. On wie lepiej, co elity wtedy powinny były robić, a czego nie robiły. I to on uświadamia reszcie świata. On, Żyd, mądry Żyd, uświadamia reszcie świata, jak to Amerykanie popełnili błędy. Notabene przypomina mi to innego Żyda, Łajdaka, który został wylansowany w 2009 roku. A on się nazywa, znaczy nie pamiętam jak się nazywa, niestety nie pamiętam. A wielokrotnie, znaczy gdybym jego nazwisko spotkał, natychmiast bym wiedział, o kogo chodzi. On się dostał przezwisko Doktor Śmierć. A on w 2009 roku przekonywał wszystkich, że to on jedyny wiedział o tym, co szykuje, co, do czego doprowadzi ta historia z tymi kredytami subprime. Aczkolwiek to było oczywiście kłamstwo, łgarstwo w żywe oczy, ale to, no, chciałbym zwrócić uwagę na to, że kłamstwo i łgarstwo w żywe oczy to jest cechą żydostwa od zawsze. A więc ten Żyd ma nam do zakomunikowania dokładnie to samo. To znaczy on mówi, on ex cathedra, mądry stary Żyd, mówi, że on wie lepiej niż ci wszyscy, którzy przez te 30 lat prawie lub więcej kierowali amerykańską polityką. No i bardzo dobrze, niech sobie tak będzie. To chciałbym, żebyście Państwo zdali sobie sprawę z tego faktu, ponieważ to jest rzecz znacząca. Dobrze. Kochani Państwo, ja myślę, że to jako wstęp, no to był aż przydługi wstęp. Już w następnych odcinkach będę Państwu przedstawiał rację tegoż pana Żyda amerykańskiego. Dziękuję, kłaniam się, no i zapraszam.